siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów.
Szósty set.
Był już taki live, na którym mówiliśmy, że to już jest ostatni live sezonu, ale jeszcze przed nami był finał Ligi Mistrzów i teraz chyba dopiero możemy powiedzieć, że to jest tak naprawdę ostatni live sezonu, a na pewno mówimy o ostatnim live, na którym będziemy omawiać wydarzenia meczowe. Może jeszcze będzie jakiś Jasnowic, może będzie odcinek o Inbach, ale dzisiaj 6 maja 2024 roku my skupimy się na finale Ligi Mistrzów, no i ten rezultat finału Ligi Mistrzów akurat nie był tak ciekawy, jakbyśmy chcieli, no i my będziemy zastanawiać się, dlaczego nie był tak ciekawy i dlaczego też tu obecni Kuba i Filip Mejweni, nasi szóstosetowi, nie przewidzieli tego, że Trentino jednak sprosta Jastrzębskiemu Węglowi 3-0 Trentino i to oni ze złotym medalem tegorocznej Ligi Mistrzów. Ze studia w Warszawie wita was Piotr Złoch.
Ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty, cześć.
I ze studia w Warszawie tym razem Kuba Lewandowski.
Oczywiście te studia zmienia, że ci się myli.
Dokładnie, wiesz, Bukareszt, Podkarpacie, Warszawa.
Wyspy Kanaryjskie niedawno jakoś chyba w zeszłym roku.
Wyspy Kanaryjskie, więc Kuba jest nasz Mr. Worldwide, ale dobra, tak tytułem wstępu. Dobra, przechodzimy do meritum, no bo najważniejszą rzeczą jest właśnie to, co wydarzyło się wczoraj. Wczoraj o 16 Trentino z Jastrzębskim Węglem rozpoczęło swój mecz, punktualnie o 16, do czego pewnie nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo jednak w tej pluslidze zawsze doliczamy kilka minut, tak jak my przed live'ami 6 seta. Ja tak zacząłem prowokacyjnie, że jak to się stało, że Filip i Kuba nie przewidzieliście i mi jest bardzo łatwo mówić, bo ja nie uczestniczyłem w odcinku, który zapowiadał finał. Natomiast no, myślę, że konia z rzędem komukolwiek, kto może nawet nie tyle typował, że Trentino może wygrać albo że może powalczyć, ale że to wszystko wydarzy się w tak łatwy sposób, zadziwiająco łatwy sposób dla Trentino.
Nas pochwalił bardzo mocno Filip Janek, który duży znawca Ligi Włoskiej, że akurat szacunek dla nas, że mówiliśmy, że sufit Trentino to akurat faza zasadnicza i mówiliśmy w naszym nagraniu nie do końca się broniąc, ale tak było, że jeżeli Trentino przyjedzie i zagra tak jak w Rzeszowie na Podpromiu, to może ten mecz wygrać i właściwie tak zagrali jak nie lepiej, bo myślę, że zagrali w sposób nieosiągalny, sposób gry, który nie jest znany tak bardzo drużynom plusligowym, bo to było granie bardzo charakterystyczne i granie oparte o włoski blok obrony, taki topowy Fefe, który on tworzył w kadrze, a niekoniecznie system oparty o bardzo mocną zagrywkę, bo przecież te zagrywki Filip to nie były kosmiczne zagrywki i to też mówiliśmy w nagraniu, że to nie będzie drużyna, która może zagrywką zrobić ogromną krzywdę, jeżeli chodzi o zagrywkę punktową.
Tak, to nawet w liczbach widać, że w sumie 7 asów serwisowych, 3 Trentino, 4 asy Jastrzębskiego Węgla. O zagrywce może później, bo to jest dla mnie wątek bardziej poboczny niż może główny, ale zahaczając jeszcze trochę ten nasz live, w którym chcieliśmy zapowiedzieć ten mecz finałowy, to tam mianowicie trochę jakby wyszło nam, że to Trentino nie zagra tak, jak byli w stanie grać w rundzie zasadniczej, że nie zbliżą się do tego poziomu. Według mnie po prostu na logikę tak wychodziło, no bo ciężko mówić, że aha, teraz jest finał Ligi Mistrzów, to oni dokładnie w tym momencie wrócą do swojej najlepszej gry z rundy zasadniczej, bo podaliśmy szereg argumentów, że im się to może bardzo nie udać, bo wyglądali na bardzo zmęczonych w fazie zasadniczej. Sam Soli mówił o tym, że no, nawet superbohatera zabiłaby absencja z Bertoliego i Lawii. I też było czasu dość po prostu niewiele. Nie wiedzieliśmy, czy Lawia będzie w stanie grać na tyle, że nie będzie jakąś dużą dziurą tego zespołu. Okazało się, że był całkiem pasującym elementem. I gdyby poszukać analogii, może należałoby wrócić do 2021 roku, czyli wtedy mieliśmy finał Ligi Mistrzów w Weronie, czyli ten pierwszy z trzech kolejnych zdobytych przez Zaxę. I trochę mi ta analogia się nasuwa, dlatego że Zaxa wtedy w finale plus ligi przegrała z Jastrzębiem, które nie miało w swoim składzie Al-Hajdadiego, tylko Budzkiego, który tam łatał trochę szóstkę, bo Al-Hajdadi nie dowodził z racji Ramadanu. Kontuzjowany był Paweł Zatorski, który nawet nie zagrał w drugim meczu finałowym, w którym Jastrzębie przypieczętowało puchara, na libero grał Staszewski. No i też się zastanawialiśmy, czy Paweł po pierwsze wróci do zdrowia i czy w ogóle będzie w stanie grać na sensownym poziomie. Różnica jest taka, że wtedy Zaxa miała 13 dni pauzy, teraz Trentino miało tej pauzy jeszcze mniej, ale mimo wszystko wtedy Zaxa była w stanie się dźwignąć i to Trentino pokonało, wygrywając Ligę Mistrzów. No i teraz Trentino, mimo że miało tego czasu jeszcze mniej, to jednak byli w stanie wrócić do swojego świetnego poziomu. Kończąc tylko tę przydługą wypowiedź na wstępie, za chwilę będziemy pewnie do detali wchodzić. miałem takie wrażenie, że Trentino pomimo tego właśnie ciężkiego końca sezonu wyglądało bardzo dobrze fizycznie, a Jastrzębie wyglądało dobrze fizycznie. To nie, że Jastrzębie po prostu oddychało rękawami, było przemęczone, nie widziałem tego, po prostu było dobre, a Trento było zadziwiająco bardzo dobre dla mnie.
I właśnie taka jest chyba też zawsze trudność typowania na bazie no, gdzieś tam dowodów historycznych. No bo na końcu no, jakby nie bez powodu, no to jest jedyna forma tak naprawdę analizy, którą możesz przyjąć. Możesz zawsze doszukiwać się abstrakcyjnych, możliwych scenariuszy, natomiast no, chyba no, postawienie sprawy w ten sposób, że Jastrzębski Węgiel był faworytem, było raczej uczciwym spojrzeniem, przy czym to też jest trochę tak, że czasem lubię w siatkówce i w ogóle w sporcie, jak kolejne mecze nadają ci kontekst do tych meczów poprzednich. Czyli teraz rozegrał się finał Ligi Mistrzów z Trentino i łatwo się teraz mądrzyć po fakcie, ale gdybyśmy zastanowili się nad tym, co to mówi na przykład o postawie Jastrzębskiego Węgla z Resowią i z Zawierciem, a w konsekwencji na przykład o poziomie meczów półfinałowych czy finałowych plus ligi, to może się okazać, że to, co na przykład gdzieś my w niektórych momentach, nie wszystkie mecze, ale bardzo entuzjastycznie ocenialiśmy, może jednak było jednak pewną słabością sportową Jastrzębskiego Węgla, którą akurat Trentino było w stanie wykorzystać, tylko że ciężko jest dostrzegać się, doszukiwać się na siłę problemów sportowych w sytuacji, w której no, jesteś złotym medalistą ligi i robisz to raczej w niezłym stylu albo dobrym stylu, chociaż no w końcu Trentino powiedziało, sprawdzam jako pierwsza drużyna chyba w tym sezonie z tak potężnymi parametrami na bloku i no i chyba możemy przychodzić w ogóle też do takiej bardzo detalicznej analizy tego meczu, no bo myślę, że ona zasługuje na to.
Tak, fantastycznie do tego prowadziłeś, bo mi się rzuciło też po finale z Zawierciem wywiad Tomasza Fornala, który mówił, że nigdy go tak w życiu nie bolały ręce od przyjęć, bo takie bombardowanie, jakie przeżył na przestrzeni wtedy 2 tygodni, rzadko się zdarza. No i faktycznie ci dwaj rywale, którymi Jastrzębie mierzyło się już po ograniu Olsztyna, czyli Resowie i Zawiercie, to drużyny z charakterystyką fantastycznej zagrywki, jeżeli są w formie, i Resowie niezłego bloku, ale słabszej obrony, i Zawiercie bardzo dobrego wybloku, bardzo dobrej obrony, ale niekoniecznie bloku punktowego. I rywale, którzy jednak musieli zaczynać swój system gry od zagrywki. Tak się mi wydawało, oceniając i Resowie, i Zawiercie. I to były główne elementy, które pozwalały im uciekać w meczach z Jastrzębiem. Tutaj drużyna, która dwóch zawodników zagrywało lekko, bo zagrywał Lavia dość lekko, bo jednak widać było, że te problemy z brzuchem sprawiały mu jakoś, według mnie, jakieś ograniczenie, bo on, zobaczcie, że często kiwał, wybierał rozwiązania techniczne w ataku, rzadko szedł na siłę, parę razy poszedł na siłę, akurat to się udawało, ale kiedy mógł i kiedy widział, że zagranie na siłę jest ryzykowne, to grał technicznie.
Przy czym, i on jeśli robi 20 zagrywek. On nie serwował tak, że wprowadza piłkę do gry. To nie były bomby, ale to były wciąż mocne uderzenia, które wymagały koncentracji,
na
skupienia.
I też do kierunków różnych. On zmieniał, wiesz, raz na Fornala po prostej. Potem czwarta zagrywka, jak on miał te serie swoje, to na przykład czwarta szła, najpierw szedł po prostej na Fornala, a potem zawijał ręką na prawe skrzydło, żeby Piwczak musiał to łapać padem, więc generalnie tak, tylko chodzi o to, że ani on, ani Podraszczanin nie zagrywali powyżej 100 na godzinę, czy powyżej 105 na godzinę, a to przy ustawieniu z Lavią w trzecim secie jest odjazd Trentino w końcówce, a w drugim secie jest ustawieniu z Podraszczaninem, który wiadomo, jaką ma zagrywkę, więc to mówię, bardzo ciekawe dla mnie z perspektywy tego, że 4 tydzień wcześniej przyjmuje 125 km na godzinę Butryna i robisz przejście. Tutaj zagrywa ci ktoś dużo lżej, wizualnie słabiej i jego przejścia nie robisz, więc to moim zdaniem było taka kwestia, która dla mnie rzuciła się w oczy bardzo, bardzo.
Ta końcówka trzeciego seta, bo 4 nie było, to znaczy 4 zagrywki Lavii, Jastrzębie ma 3 dobre przyjęcia, 3 plusowe przyjęcia, z których to tak naprawdę może zagrać wszystko, z czego robią Włosi 4 breaki. Więc to właśnie dużo mówi, że oni nie stawiali na mocną zagrywkę, nie przyjęcie zagrywki było kłopotem Jastrzębia, a właśnie bardziej skuteczność w ataku.
I tak trochę kręcimy się też w kółko w analityce sportu i tego, co w zasadzie w siatkówce jest najważniejsze. Czy w zasadzie kręcimy się w kółko, może nawet nie tyle kręcimy się w kółko, co Trentino przypomniało nam, że chyba najskuteczniejszym sposobem na grę w siatkówkę obecnie, na tym najwyższym poziomie, jest na tyle dobrze skonstruować blok obrona w sytuacji, że jesteś w stanie bez zagrywki dobrze w tym elemencie funkcjonować. I to była charakterystyka Zaksy przecież, bo trudno powiedzieć, żeby Zaksa była drużyną czy Śliwka z tym flotem i powiedzmy zagrywką atakującą, niewybitną, czy Smith raczej z powtarzalnością, ale nie zagrywką asową, czy jakbyśmy szukali, nie wiem, gdzieś tam po kolei Paszyckiego i kilka ustawień, to może Semeniuk na przykład, czy Bednosz byli takimi zawodnikami, którzy te zagrywki asowe mieli. Natomiast Zaksa znowu pracowała bardzo długo w ostatnich latach raczej na zagrywce miękkiej, na zagrywce celowanej, na wyłączaniu konkretnych zawodników, na zagrywce taktycznej. Ale żeby grać w taki sposób, musisz mieć na bloku Micheletto, musisz mieć Rychlickiego, musisz mieć Lawiję też, jeżeli chodzi o skrzydłowych, no i musisz mieć też z Bertoliego, którego no, nawet jak wzrostu mu Bozia nie dała, no to nie można powiedzieć o nim, że on nie potrafi blokować. Ale nie chodziło tylko o blok, bo tak chcielibyśmy to sprowadzić do bloku, ale kapitalnie w obronie wyglądało Trentino. To nie jest jakby, że możesz liczyć tylko na blok, natomiast ja miałem takie poczucie, że te parametry, ta wysokość na bloku Włochów powodowała, że dużo łatwiej broniło się na metrze 7, 8, 9 właśnie Trentino. To nie zawsze tak było, ale bardzo często tak było właśnie, że te ataki na przykład Patriego były wyjmowane właśnie po na przykład długiej przekątnej z uwagi na to, że on musiał gdzieś forsować się z tym blokiem, który był bardzo wysoki. Chyba tylko Trentino im właśnie Zaksa, gdyby była w formie i gdyby nie było tej całej katastrofy tegorocznej, byłaby w stanie dobić do takiego poziomu. No i Jastrzębski Węgiel też był taką drużyną. Natomiast z kolei blok obrona Jastrzębia w tym meczu no nie wyglądała dobrze i na pewno nie wyglądała tak, jakbyśmy byli przyzwyczajeni.
Liczyliśmy, Filip, na to, że będzie monstrualne ustawienie na bloku Patry, Huber, Fornal. Przy zagrywce to Newtiego i była w pierwszym secie, było. Jak doszli na 8-8.
Na zagrywce w pierwszym secie.
Dokładnie, więc wtedy to było widać, że zablokował wtedy Fornal Kiwkę z Pertoliego, który właśnie chciał szybko z tego ustawienia wyjść zagraniem zaskakującym. A dostaliśmy monstrualne...
Wyblokowany i Huber kontra w tym pierwszym secie też?
Dokładnie, tak. Bardzo fajny moment, pełna zgoda. Doskonale masz to zapisane. A dostaliśmy monstrualne ustawienie na bloku Micheletto, Kozamernik, Rychlicki przy zagrywce Lawii albo Podraszczanina. I to było dla mnie turbo może nie tyle zaskakujące, co no spotkała się drużyna grająca najlepiej blok obrona we Włoszech, tak, w swoim maksymalnym momencie. I właśnie były takie nawet akcje, które sobie zapisałem. Pierwszy set 19-18 dla Trentino. Piłka idzie do Szymury, on kiwa za blok. Rychlicki cud inaczej, i lecąc z bloku, umie tą piłkę podbić. Ona lobuje Micheletto, który wystawia padem do Lawii. I finalnie kończy się na tym, że na kontrze jest zablokowany Szymura. Więc tyle, ile piłek, które wpadałyby w plus lidze, według mnie podbijało Trentino, to było zaskakujące. Zobaczcie też tę akcję, która podbija highlighty. 10-10 w pierwszym secie, Patry na prawym kiwa za blok, Micheletto dąża do piłki i ją podbija, przychodzi na drugą stronę, atakuje Gładyr i z Bertoli padem, czy jakim rzutem ją broni, także ona przechodzi przez taśmę i szczęśliwie wpada w boisko. To było właśnie coś, co fantastycznie rzuciło się w oczy. Pytają nas nasi widzowie o komentarz do słów Nikoli Grbicia, który moim zdaniem starał się dość obiektywnie podejść do tego meczu, nie będąc tak bardzo związany z polską ligą, a trochę też związany z włoską ligą, wiadomo, jako trener. I on powiedział, że może zdarzyć się tak, i tutaj tu Aga to wrzuca nam. Wiele razy dzieje się tak, że nie grasz tak dobrze, jak chciałbyś, albo jak się do tego przyzwyczaiłeś. Czasem dzieje się tak, że rywal nie daje szansy zagrać się tak dobrze, jak sobie zauważyłeś. Wiele czynników takich zauważyliśmy w tym meczu. No to kto ma rację? Trener Gbić czy Jurij Gładyr, który powiedział, że rywal nie zagrał nic szczególnego, to oni ten mecz przegrali?
Według mnie bramka numer Nikola Grbić. To znaczy ja naprawdę będę podkreślał fantastyczną grę Itasu Trentino, zwłaszcza od drugiego i trzeciego seta, bo w pierwszym tu uważam, że sporo do ogródka Jastrzębia można by wrzucić i były sytuacje, z których dało się jeszcze trochę więcej wycisnąć. To znaczy piłka po atakach Trento lobowała graczy ustawionych gdzieś w drugiej linii do odbicia piłki po wybloku. Gdzieś brakowało tego czucia w dobrym ustawieniu w polu. Były jakieś złe wystawy, z których niewiele się dało zrobić, jakiś błąd asekuracji, czyli generalnie sporo było takich błędów, które nazywałbym prostymi, a które w efekcie dało wygranego seta Trentino, bo ja też nie uważam, że Trentino w tej pierwszej partii już grało jakoś znakomicie. Oni moim zdaniem na swój poziom, na taki luz i taką zwyrolską grę w ataku, do czego też dojdziemy, właśnie wskoczyli od drugiego seta. A w pierwszym to był moim zdaniem set niewykorzystanych szans Jastrzębia. Zresztą de facto ten mecz generalnie nie wyglądał tak, że Jastrzębie zostało zbite 3 razy do 15. Przecież trzy sety do połowy były w miarę wyrównane, a niektóre z nich nawet dłużej niż do połowy. I tam nagle jakieś serie breaków, na przykład w drugim secie z Podraścianinem, w trzecim powiedziałeś, Kuba, o tej serii z Lewiją i nagle Trentino łapie bezpieczny dystans. Nawiasem, jakby już na moment odchodzę do strony sportowej, to co mi się bardzo podobało, ja tego na żywo nie wyłapałem, ale ogromny spokój i pewność siebie Trento. Oni nie protestowali do sędziego prawie wcale, nawet w pierwszym secie była ta piłka rzucona Lawii. Przecież Jastrzębie podejrzewam, że wyolbrzymiam celowo, strąciłoby sędziego ze słupka. Oni by się po prostu rzucali o takie piłki, a moim zdaniem Trentino super trzymało koncentrację. Co by się nie działo, zawsze koncentracja na najbliższej akcji i świetnie funkcjonowali właśnie jako zespół. Nawet końcówka meczu, trzeciego seta, kończy Micheletto kontra block out, już prawie mają te Ligę Mistrzów. Micheletto robi trzy kroki, radośnie starając się gdzieś tam biegać, po czym nagle zatrzymuje się, spokój, to nie jest jeszcze koniec meczu. Mega mi to imponowało, jak oni spokojnie grali.
I coś, co jeszcze myślę bardzo potwierdza też ten spokój w grze i też coś, co ja uważam, że jest charakterystyką, nie mam na to liczb, ale może kiedyś uda mi się dostać też do takich liczb, ale wydaje mi się, że charakterystyką drużyn tych naprawdę ze ścisłego topu jest nie wpuszczanie serii breakpointów w jednym ustawieniu. Jeden, może dwa. No i teraz pytanie, ile my kojarzymy serii Jastrzębskiego Węgla w tym meczu? Bo było tak, że każdy breakpoint, na który Jastrzębski Węgiel musiał sobie zapracować, czy każda gdzieś tam próba z wyjścia na chociaż 2-3 punkty przewagi, była okupiona zazwyczaj takim pojedynczym breakpointem w ustawieniu, potem zazwyczaj side-out przejście robiło Trentino. I pytanie, ile wy w ogóle pamiętacie serii Jastrzębskiego Węgla? No bo wspominaliście o tych seriach, które demolowały tam od stanu 16-15, gdzieś tam ostatnie 15 akcji w secie, no to wtedy Trentino faktycznie takimi seriami raziło Jastrzębski Węgiel. A jeżeli chodzi o złamanie Trentino, to Jastrzębski Węgiel ani w jednym momencie tego meczu moim zdaniem nie był w stanie właśnie Trentino złamać seriami punktowymi. No i mówię, możemy spojrzeć w liczby, ja nie mam tego policzonego, ale myślę, że tak właśnie było, że nawet jak ci się wydawało, że Jastrzębski Węgiel, tak się śmieliśmy też na naszym Messengerze szóstego seta, jak w Familiadzie się z tą rzepą siłuje, no ale finalnie nie wygrywa, nie jest w stanie przyciągnąć liny na swoją korzyść i Jastrzębski próbował, naprawdę. Ja nie zarzucę im tego, że nie próbowali naprawdę wejść na swój maksymalny poziom, żeby przełamać Trentino, ale Trentino się nie dawało przełamać po prostu. I dlatego ja też jestem raczej po tej stronie, że Trentino zagrało naprawdę, naprawdę świetny mecz i to nie był bardzo, bardzo słaby mecz Jastrzębskiego Węgla, nawet jak sobie zwrócimy uwagę na personalia, że no, Jean Patry zagrał słaby mecz, Rafał Szymura zagrał słaby mecz, Huber raczej zagrał słaby mecz, a pomimo tego nie miałem poczucia, że to był aż jakiś dramatycznie zły Jastrzębski Węgiel, raczej, że to właśnie jakoś Trentino ich stłamsiła.
No to w takim razie ja nie powiem z pamięci, a mam konkretnie to przeanalizowane i policzone, więc ci Piotrek też jakby na świetle. Pierwszy set, dwa breaki z Toniutim w serii, kolejne obejście, znowu dwa breaki z Toniutim w serii i to jest tyle w pierwszym secie. W drugim, dwa breaki z Gładyrem i tyle. W trzecim secie dwa breaki z Toniutim i tyle. Reszta to są pojedyncze breaki, czyli idzie zawodnik na zagrywkę i maksymalnie jeden punkt robi Jastrzębie. Czyli w sumie tych serii mieliśmy cztery, jak chyba dobrze zapamiętałem. Z Toniutim dwie, z Kładyrem jedna, trzy. Czyli z Toniutim trzy, z Kładyrem jedna. Czyli jakby cztery serie, gdzie Jastrzębie było w stanie zrobić przy swojej zagrywce więcej niż dwa punkty. No to jest malutko. A mówiliśmy o tym odjeździe Trento w drugim secie, gdzie były te trzy punkty przy zagrywce Podraścianina, no i w czwartym secie Lawia cztery punkty. A idąc jakby... Tak, Kuba?
Z czego właśnie te breaki Trentino były takie. W drugim secie to były dwa razy ataki po tym, jak wyblokowywany był Gładyr i najpierw na pustej siatce właściwie z pipe'a atakuje Micheletto. To ile razy z pustego pipe'a atakowało na pustej siatce z pipe'a Trentino, mnie zaskoczyło bardzo, Filip, bo było tych sytuacji kilka. To też jest dla mnie ciekawe w kontekście rozgrywania z Bartoliego. Trzy albo cztery razy właściwie na czystej siatce atakował, trzy razy Micheletto na czystym pipe'ie i raz Lawia na takim turboszybkim pipe'ie. I co mi się dorzuciło w oczy w kontekście tych pipe'ów? Lawia na 16-16 w drugim secie atakuje z pipe'a na czystej siatce, chwilę później Fornell atakuje, zdobywa punkt na potrójnym bloku na na pipe, więc to też była różnica. I w pierwszym, w drugim secie te odejścia przez agresję podaszczenia to były dwa wybloki, kontra Micheletto, potem kontra Lavi, potem Shimura w out, więc tu było dwa razy z ataku, raz z błędu rywala. A w trzecim secie te breaki przy zagrywce Lavi z 19-19 były takie, że najpierw pomylił się Sclater na pojedynczym bloku, tak? Bo właśnie chyba my to analizujemy, że bał się już tego z Bertoliego, który Piotrek łapał Patriego po skosie, nie wiem, 10 razy w meczu, więc chyba właśnie bojąc się tego chciał pójść mega do skosu. Zdjął go Mendes i dał Patriego, no ale co z tego, skoro w dwóch kolejnych akcjach Kozamernik blokuje najpierw Hubera, a potem Fornala. I finalnie Patri atakuje też znowu po skosie Wauli. I tak, więc te breaki wynikały w trzech sytuacjach z błędów Jastrzębia, ale cztery razy albo z bloku, albo z kontry Trentino. I teraz jest pytanie właśnie, czy te błędy to już słabszy dzień Jastrzębia, czy już tak bardzo szukałeś miejsca, żeby skończyć, bo tak ciężko było ci się przebijać przez cały mecz, po prostu popełniasz błędy, bo chyba tak się często dzieje w końcówkach, Piotrek.
No to jest chyba odwieczne pytanie, znowu filozofuję za dużo, ale to jest odwieczne pytanie siatkówki, czy coś jest dobrze wykonanym atakiem rywala, dobrze postawionym blokiem rywala, czy jest po prostu twoją słabością. Natomiast też jeden z elementów, na który też my zwracaliśmy uwagę i też to ty Kuba liczyłeś, ty Filip liczyłeś, ciągłe granie Trentino z blokiem, nie przez boisko, nie próba dobicia się na siłę do pomarańczowego, tylko ataki przez blok. I znowu, pewnie nie mamy dobrego punktu odniesienia, bo nie wiemy, jak często tak się atakuje, ale miałem takie poczucie, że to jest w przypadku Rychlickiego, to ty Kuba chyba policzyłeś, że chyba dwa ataki na 14 skończonych to były ataki w pomarańczowe, a wszystkie chyba 12 pozostałych ataków to właśnie ataki po rękach, z bardzo częstym wykorzystywaniem też spóźnionych środkowych, więc no, dużo to mówi na pewno o też genialnym występie z Bertoliego i może za mało nawet się chwali łysego rozgrywającego z Italii, ale on, nikt się chyba nie spodziewał, że on będzie w stanie zagrać aż tak dobre zawody po ciężkiej kontuzji i długiej nieobecności.
Rozegranie po pierwsze z piłek, które były dograne do siatki, bardzo dobrze gubił Jastrzębski blok, a po drugie to też mi się rzuciło w oczy gdzieś dopiero w drugie tempo, czyli oglądając powtórkę, jak on był w stanie łatwo dobiegać do piłek przyjętych gdzieś na 8 metr czasem i jak swobodnie był w stanie z tego dociągać piłki dość wygodnie do antenki, co też pozwalało Trentino na takie kończenie akcji, które było zabójcze dla Jastrzębia, czyli z wykorzystaniem bloku, czyli masz piłkę gdzieś w miarę blisko bloku, na wysokości dłoni ci spada, no jesteś w stanie z tego tak zaatakować, że po prostu Jastrzębie nie ma możliwości nic z tą piłką zrobić, ponieważ ta piłka od bloku wychodzi albo za linię końcową, tak było głównie w pierwszym secie, gdy mam te takie jakby kamyki do ogródka, że dało się tam może trochę lepiej ustawić, trochę dalej, ale już od drugiego seta ogrom tych piłek to był atak blok i piłka ucieka za linię boczną i tam nikt nie stoi, tam nikt nigdy nie stoi, więc po prostu nie ma szans, że coś z tą piłką zrobisz. Więc tak, naprawdę warto chwalić z Bertolego po pierwsze za rozegranie piłki przy siatce, a po drugie za super przygotowanie fizyczne i dobieganie gdzieś w głąb pola i super wystawę tych piłek.
No zdecydowanie i tutaj fantastyczny komentarz Arweny, która napisała właśnie o tym, że taki trochę PTSD, tak, czyli Post-Dramatic Stress Disorder, meczu z Tokio, bo tak też wyglądało to obijanie bloku. No i to jest perfidne, tak, obijanie przez tam zgięcie, bo często było tak, że w ogóle Wader na przykład chciał pomóc Toniu Tiemu w bloku i właśnie w to zgięcie rąk, jakby Guadera i Toniu Tiego uderzali zawodnicy Trentino, ale też Rychlicki w drugim secie, bo pierwszy set był jego wykonanie słaba, drugi set był fantastyczny i trochę też tak to wyglądało, że pierwszy set ogromny w ataku ciągnął Micheletto, drugi Rychlicki, a w trzecim równo to już tak porozdzielał z Bertoli, a w trzecim też najbardziej pomogło Trentino bloki, błędy Jastrzębie, żeby ten set wygrać. Więc tak to wyglądało, ale chciałem powiedzieć, że to jak umieli też zawodnicy Trentino reagować na to, jak odchodził od bloku Toniutti i Fornal skakał jako środkowy, a Huber jako zewnętrzny, no zobaczcie ile razy po Fornalu też ta piłka była przebijana.
Tak, nawet Rychlicki z lewego tak parę ataków skończył, że widział, że Toniutti, że jakby ma piłkę wystawioną daleko od siatki, w sensie wystawiający piłkę jest daleko od siatki, więc można się spodziewać, że Toniutti zdąży się odsunąć od bloku i on perfidnie, wiedząc, że Jastrzębie w tym momencie nie domyka prostej, nie skaczył blokiem w tym postaci tam Huber z Fornalem blisko antenki, tylko jest kawałek prosty i otwarty. I Rychlicki, jako gość, który ma fajną technikę użytkową w ataku, potrafił tam po prostu te piłki jakoś tam jeszcze dociągać i przez to było trudniej bronić te jego ataki. Pomijając jeszcze też te kapitalne ataki blogout.
To, co powiedziałeś, Filip i Piotrek, przecież oglądają dzisiaj powtórkę meczu dość dokładnie. W drugim secie jeszcze Szczebiel serwował fantastycznie. Wiele razy Lorenzano przywołał nad siebie, czy po zagłówkach gra była out of system. To był naprawdę świetny występ w kontekście gry out of system i nawet zobaczcie, co się działo w końcówce seta. 24-20, idzie Fornal w ataku, kończy 24-21, robi asa na Lorenzano 24-22, idzie znowu bardzo dobrze i mocno, przy 24-22 nie psuje, robi świetną zagrywkę. Jest wysoka do Micheletto, skacze mu potrójny blok. Skacze mu blok Shimura, Huber, Patri. I co robi Micheletto, Piotrek? Kończy seta.
No i to też znowu, to z tym graniem z blokiem, to nie jest raczej recepta dla wszystkich i nie jest to recepta na każdą drużynę. Wydaje mi się, znaczy też znowu, jakbyśmy znowu zeszli jeszcze głębiej z analizą, to pewnie byśmy sobie rozbili te ataki po rękach na przełamany blok skrzydłowych i na spóźnionych środkowych, którzy nie dotarli do bloku wystarczająco szybko i przez ten nieszczelny blok, na przykład wydaje mi się, że Rychlicki też.
Na oko było pół na pół takich, czyli przez zewnętrznego bloku i przez właśnie nie nadążającego środkowego, czyli piłka między środkowego a skrzydłowego.
Dokładnie. I właśnie komentarze a propos tych zawiech, zacin, że przerywa co chwilę, ja też mam zawiechę, więc że YouTube jakoś zamula dzisiaj, więc nie wiem, czy, bo tak spoglądam na spadającą liczbę też transmisji równoległych i ludzi, którzy uczestniczą, więc albo bardzo zamulamy, albo faktycznie coś jest nie tak też z jakością techniczną. No ale będziemy ciągnąć, będziemy kontynuować, myślę, nie ma co się tym przyjmować, nie wiem, czy jesteśmy w stanie cokolwiek z tym zrobić. Ja nawet testowałem internet, wszystko powinno być w porządku.
Ja was słyszę dobrze, nie mam kłopotu jakby ze słyszeniem was i wy, skoro odnosicie się do tego, co powiedziałem, to chyba też jakby jesteśmy w miarę wzajemnie dla siebie zrozumiali. Co do właśnie tych ataków blockout, no to konkretnie też mamy na to liczby, więc myślę, że warto to przedstawić, skoro już to zostało policzone na 42 skończone ataki w tym meczu przez Trentino, 22 skończone ataki to były blockout, czyli piłka albo od bloku poleciała za linię końcową, albo poleciała za linię boczną, czyli to daje 52%, jak się policzy. Więc to jest moim zdaniem mnóstwo i właśnie też zgadzam się z tym, co napisał
Argument, że dla mnie to jeszcze wchodzą, prawda?
Tak, jeden atak tylko podraszczanina, który zaatakował w nasz blok i piłka wyszła za linię końcową. Reszta, czyli te 21 piłek block out, to były ataki skrzydłowych, w dużej mierze Rychlickiego, który właśnie kapitalnie w ten sposób był w stanie kończyć swoje akcje. Ja też zgadzam się z tym, co Erwena napisała, ten komentarz pokazaliśmy. Dla mnie to był mecz, który był pełen flashbacków z Tokio, gdzie Francuzi no po prostu za bardzo odpowiedzi. Jakbyś się nie ustawił. Jak ktoś się dobrze trafił te ręce, no to...
Wiesz, Filip, ja nawet powiem więcej. Nawet mam takie poczucie, że to jest flashback z Tokio łamane na flashback z katowickiego Spodka. To była taka dziwna mikstura, bo tutaj Włosi, tu blok Włochów i fantastyczny Micheletto, tu obijanie rąk bardziej w stylu właśnie Trevora Cleveno czy Ngapeta w tym ćwierćfinale z Tokio. I właśnie gdzieś taka dziwna hybryda z tego wyszła. Ja zadałem pytanie w ankiecie na czacie, kto najmocniej rozczarował w drużynie Jastrzębskiego Węgla. Wyselekcjonowałem Toniutiego, Shimurę, Patriego i Hubera. No i ciężko jest nie rozmawiać o personaliach w obliczu finałów, w szczególności przegranych finałów. No to wy macie swojego kandydata, który według was najbardziej rozczarował. Do czego piję? Zmierzam do tego, że czy jesteś w stanie w ogóle funkcjonować prawidłowo w meczu, jeżeli nie masz dwóch skrzydeł, jeżeli nie masz i Patriego na przykład i Shimury, a tak właśnie wyglądał ten mecz, że Trentino było w stanie ich wyłączyć. No to jest dla mnie też bardzo, bardzo ciekawe pytanie, jak wy to widzicie. Czy w ogóle jesteś w stanie z drużyną taką jak Trento próbować forsować grę jednym Tomkiem Fornalem, szczególnie, że z tym odejściem na środku, to w Toniutti grał często środkiem, ale nie miałem takiego poczucia, że to była bardzo dobra gra środkiem.
Nie da się. Ale też kto zawiódł? Na pewno męczył się Rafał Shimura i właśnie to było to, co ja mówiłem też Filip w nagraniu przed finałem. Trentino, jeżeli wyłączało zawodnika skrzydłowego z gry, a tak się stało z Shimurą, to przecież nie było dlatego, że on był zajechany zagrywką. Ale on musiał na przykład, przecież mi rzuciła w oczy w drugim secie akcję, musiał trzy razy iść, atakować. atakuje, Trento blokuje, tak? Asekuruje Popiwczak, atakuje znowu, przychodzi na drugą stronę, Trento plasuje, ma jeszcze raz kontrę i w końcu albo obijał block out w taki sposób, że szła na out kiwką, chociaż te kiwki już potem też podraszczalnim blokował, albo na przykład raz zaatakował tak, że Lorenzano broni, wypada na out. Innym razem musiał tak zaatakować, że Lorenzano dostał w bark i się przewrócił. Nie miał chyba z tak do czynienia potężnym blokiem w ostatnim czasie i to po prostu no, widać było, że to co w plusy działało, czyli albo blok, albo kiwka na spóźniony blok, tutaj mówię, albo asekuluje Rychlicki, który szedł za blok i tak dalej, no to właśnie to co pisze Arwena, to musiałby być mecz na poziomie Semeniuka Fornala, a Fornal się obudził w drugim secie, drugi set i trzeci w jego wykonaniu świetny, ale pierwszy jeszcze nie tak dobry, bo przecież zaczęło się od tego zablokowanego na drugie tempo pipa przez podraszczanina, więc nie wiem, czy to nie jest też tak, że fantastyczną lekcję trenerską odrobiło Trento. Ja na przykład jak oglądałem finał Monza Warszawa, to zastanawiałem się nad taktyką Monzy i mówię, no ta taktyka jest dziwna. A tutaj Trento mam wrażenie, że przygotowało się fantastycznie taktycznie na znajomość Jastrzębia. Znali Patrygo z Ligi Włoskiej, trzymali mu prostą, on szedł raz albo dwa razy po prostej, raz skończył, raz go podbił Lorenzano, a tak chciał iść po skosach i to, co wyprawiał z Bertoli w obronie, to był poziom gry w obronie no niesamowity, jakby w sensie, więc myślę, że to było to. Do tego to, jak pracowali, pomagali przecież przy tych, jeżeli atakuje na podwójnym bloku Huber, jeżeli idzie pipe na potrójny blok, no to znaczy, że rywal czyta cię fantastycznie i myślę, że to było po prostu majstersztyk w czytaniu dobrze przyjmującego przecież Jastrzębia. Panowie, parametry statystyczne przyjęcia lepsze miał Jastrzębia od Trentino. No więc jakby mówię, to też jest, nie, mówię, tak jego grania w tym sezonie w pozycji nikt nie prezentował. I to, co też korespondowałem z niektórymi w trakcie meczu. Te mecze z Rosławem czy z Berlinem, gdzie Trentino wygrywało do 15 i właściwie skrzydłowi się nie mylili, nie robili błędu, bo taka jest ich charakterystyka w prime, no to się pokazało. Dla mnie cichym bohaterem Trentino jest Lavia, mimo wszystko, no bo jak wchodził na podium, to ledwo wszedł, w cele pracach nie skakał, więc widać, że no nie był przygotowany, wydaje się, w 100%. Śmialiśmy się, Piotrek, że przy pierwszej zagrywce łapie się za brzuch. No tego nie robił, no ale dał tą rolę kleju, którą my coraz bardziej do środkówcy umiemy doceniać, no bo albo błędów nie robił, zagrał tylko 9 na 23, tak? No, ale popełnił jeden błąd i dwa razy został zablokowany z dwóch pipów, tak? I to raz, kiedy sam na to wpadł.
Mniej więcej zagrywek
w zespole. To też jest pewna sztuka. 20 zagrywek w 3 sety, więc to jest liczba jakby z Davida Smitha de facto z prime'owych meczów.
O 7 więcej niż kolejny Kozamernik i z Bertoli.
7 więcej zagrywek. I bo z Bertoli, raz ustrzelony przez Gładyra zagrywką, raz. Raz ustrzelony przez zagrywką przez Gładyra, więc mówię, też Jastrzębie widziało, że Lorenzano nie przyjmował w lidze, ale no on nie przyjmował, jak obok niego był Giulio Magalini, który nie przyjmuje, który jest na poziomie sedlaczka. Więc mówię, też jako Bednarek to powiedział przed meczem i pisał o tym. Szalenie ciężko było rozczytać Trento, bo musiał być wylizowywać tutaj 2 miesiące. A co się może przez 2 miesiące wydarzyć i jak drużyna, która trenuje 6 dni razem, jest w stanie wrócić do dobrej gry. Nie wierzyliśmy w to, a podraszczanie też to mówił w wywiadach przedmeczowych, że potrenowali 6 dni, czułem, jak wszystko wróciło. I mówimy, no nie wiem, niemożliwe, żeby
to
wróciło.
To samo Soli powiedział, rozgrywający... jest to, że mają tydzień treningu w całości.
Dokładnie. I niemożliwe chyba było to, że wróci rozgrywający, wiesz, Piotrek, nie grający 2 miesiące, właściwie zagrał 3 mecze z Milano, wszystkie przegrane, wraca i nagle no, gra mecz, nie wiem, z 2 wystawami, 3? Sik.
No, to też jakby znowu pokazuje... że nikt nie kwestionował wpływu z Bertoliego na tę drużynę. I, no i nie bez powodu to z Bertoli jest rozgrywającym reprezentacji Włoch, a nie Aquarone.
W sensie drugim.
Znaczy tak, no, ale jest w drużynie, więc jest no, jednym z tych dwóch czołowych rozgrywających w no, drużynie, która no, wygrywa praktycznie, wygrywa. No, razem z Polską zdominowała siatkówkę w ostatnich latach. Też swoją drogą z ciekawości, Lavia, gdy serwował, to na bloku stali Kozamernik, Micheletto i Rychlicki, czyli to było takie ustawienie, w którym do obrony wchodził, te breakpointy działy się, gdy do obrony wchodził po przekątnej właśnie z Bertoli. Więc to było tak, że Lavia zagrywał, a jednak z Bertoli też wtedy dokładał do szans na break swoją obronę, więc nie dość, że ten dobry blok był, to nagle w obronie ustawiać się bardzo dobrze broniący Lavia, gdzie te jego problemy fizyczne w obronie akurat tak widoczne nie były. Masz w obronie Lavię, masz w obronie z Bertoliego i masz w obronie bardzo dobrze broniącego Laurenzano, bo z tym przyjęciem bywało różnie, ale on swój wkład w obronami na pewno też miał. Więc takie ustawienie się akurat skleiło, że niby zagrywka miękka, ale znowu potwierdza to, że jeżeli jest ten blok dobry, jeżeli jest dobre czytanie gry, bo też trzeba przyznać, że Kozamernik i Podraszczanin bardzo dobrze reagowali i to trzeba im to oddać, dużo, dużo lepiej niż Huber i Gładyr, no to nie musisz mieć piorunującej zagrywki. Przyjęcie na nosa, mimo to Jastrzębski Węgiel był pogubiony. No i tutaj zadałem to pytanie też na czacie, dlatego że moim typem jednak jest Toniutti, że moim zdaniem Toniutti rozchwiał drużynę. I to jest kolejny już któryś tam finał z rzędu Francuza, który niestety kończy się no, rozczarowującym występem. I to takim występem, gdzie, no mówię, moja teza robocza jest taka, że Toniutti, o którym zresztą też mówiliśmy wielokrotnie, że jest akurat tym typem zawodnika, który bardzo analizuje, który stara się oglądać mecze, interesuje się siatkówką jako taką. I ja nie wiem, czy to go nie blokuje trochę w podejmowaniu decyzji na poziomie intuicyjnym. Nie wiem, czy on po prostu nie przekombinowuje tych finałów i tego grania. No, wysyła na pojedynczy blok Szymurę, wysyła na pojedynczy blok Patriego, nie kończą, ale bardzo dużo niedokładności też Toniutiego. To nie była tylko kwestia wyborów, ale też niedokładności. W zasadzie poza grą środkiem i pipem Toniutti wyglądał słabo. Nawet te piłki do Fornala były forsowane przez blok. Trochę za plecy, trochę podwieszone. Po prostu Toniutti mi się nie podobał i moim wyborem byłby jednak Toniutti w tym całym zestawieniu, bo moim zdaniem on rozregulował Jastrzębski Węgiel. I czasem jak twój, nie wiem, blok obrona nie działa, to możesz mieć trochę nadziei w tym, że będziesz w stanie ukryć to swoją jakością w ataku. No Jastrzębski Węgiel nie był w stanie tego ukryć i to zaczynało się od Toniutiego, a przyjęcie, sami mówiliście, miał bardzo dobre.
Ja się zgadzam z Piotkiem. Jak dla mnie to w tej ankiecie wybrany zostałby Ben Toniutti. Tak jak uważam, że rok temu według mnie on zagrał najsłabiej z całego zespołu Jastrzębia, tak teraz było teraz. W dużej mierze mógłbym powtórzyć to, co powiedział Piotrek, ale nie ma sensu powtarzać, bo się z tym zgadzam. Dodałbym tylko jeszcze, jak Jastrzębie z Toniuttim grało w plus lidze, czyli bardzo często rywale Jastrzębia reagowali środkowi, ciemno, do wystaw, na środek Jastrzębia, mimo że tego grania środkiem nie było dużo. Teraz w tym meczu Trento, nie wiem, czy w sumie Podraścianin z Kozamernikiem z 5 razy wyskoczyli w ciemno, czyli siłą rzeczy oni, czekając do końca na wystawę, mieli większą szansę z domu Jastrzębia, żeby tam utrudniać pracę w bloku. Bardzo mało było tych wyskoków do środka w ciemno, zostawiając tylko pojedynczy blok na skrzydle, a mimo tego Toniutti poza pierwszym setem ten środek trochę schował i wyciągał go tak rzadko i w takich sytuacjach, że najczęściej Trento dobrze reagowało. Ten drugi set, dwa wybloki na Gładyrze, mówiliśmy o tym, w trzecim nie kończy piłek Huber, bardzo ważnych. I nagle robi się breakpoint dla Trentino i Trentino potem już to dowozi. Więc to, że on tak bardzo schował środek, to jest dla mnie jeden kamyk do jego ogródka. Mówię o tych kamykach do ogródka, im to dobrze pasuje określenie. A drugi z kolei kamyk to jest jakby jeszcze błąd w błędzie, że schował Hubera na długą część meczu. Moim zdaniem to jest gracz typu, że potrzebuje kilku pozytywnych akcji, żeby tych swoich telewizorów tam kilka z radości przenieść i on się tym nakręca. Jemu skacze adrenalina po udanych akcjach i tym samym jest w stanie wejść w mecz. On od pierwszego seta do mniej więcej połowy trzeciego był, oprócz tego, że nie blokował, to jeszcze go Toniutti schował w ataku. Moim zdaniem warto było mu wystawić jedną, dwie piłki przy tak reagującym Trento, co być może też potrafiłoby go jakoś otworzyć na ten mecz, czyli dołożyłby może zagrywkę, której mu brakowało w tym meczu, dołożyłby jakąś lepszą reakcję na bloku, co byłoby jakimś atutem Jastrzębia, co było, nie było. Przez długą część meczu ten mecz był na styku. Dopiero w końcówkę Trentino odjeżdżało. Więc jakby tak, dla mnie nie Patry, nie Fornal, nie Szymura, nie nikt inny, najbardziej jednak wskazywałbym na Toniutiego.
Jeśli pozwolicie, to... zgubił. Kontynuuj.
To ja w takim razie zapamiętam, a przejmij mikrofon.
Najlepiej zgubił raz blok Popiwczak, wystawiając dołem do Patriego na pojedynczy blok, bo wszyscy spodziewali się, że wystawi do Fornala dołem piłkę sytuacją, no, tak jak gra zresztą Trento i poszli tam, a tutaj zaatakował raz Patri na pojedynczym. Natomiast myślę, że trzeba podkreślić Jana Kozamernika, bo to też pokazuje prawdę o systemie gry. Granie rok temu w Resowi czy dwa lata temu, która nie była fantastycznie na bloku poukładana, i mówimy, no daje swoje w bloku, daje w zagrywce, no ale to nie jest topowy środkowy. Wczoraj on 5 bloków, Marco Podraszczanie 5 bloków, a Norbert Huber czy Jurij Gładry po jednym bloku, więc to też pokazuje, myślę, że mówię, jeżeli obok ciebie skacze Rychlicki i Micheletto, no to z natury rzeczy jest ci po prostu łatwiej, ale też fantastyczny progres Janka, myślę, i z perspektywy Filipa Rzeszowskiej, ty i twoi przyjaciele, którzy go wspominają bardzo dobrze, na pewno cieszą się jego szczęściem w tej chwili, w tym kontekście.
No przecież to na niekorzyść jakby zespołów przeciwko Trentino gra to, co może nieoczywiste, ale długość rąk skrzydłowych. Micheletto, bardzo długie łapska. Rychlicki też łapska. Mówię łapska trochę, może się źle kojarzyć, ale o kończyny górne generalnie mi chodzi, że mają naprawdę długie ręce, więc siłą rzeczy, nawet jak są trochę spóźnieni, to samo wystawienie rąk już ci zamyka część przestrzeni do ataku. I moim zdaniem to też komplikuje właśnie grę rywalom. Jakby Kozamernik z Podraszczaniem są fantastyczni w szybkości reakcji. Jakby było tak, Piotrek, nawet oglądaliśmy ramię w ramię to spotkanie, zwróciliśmy uwagę, że Podraszczaniec zareagował wyskakując takim półskokiem do środka, po czym zdążył wylądować i jeszcze przemieścić się do skrzydła i jeszcze tam zrobić dobrą akcję w bloku. Więc to było jakby piorunująca akcja. Jedna z takich jakby wielu pokazujących, jak oni mają szybkie procesory pod kopułą i jak szybko potrafią się przemieszczać. Wrócę tylko do tego, co chciałem przedtem jeszcze powiedzieć a propos Hubera i wy wspominaliście finał Mundialu Polska-Włochy, a ja w takim razie w drugą stronę pójdę, finał Mistrzostw Europy. Graliśmy tam przeciwko między innymi Micheletto i Lavii. I pytanie, czy nam trochę nie zamydlił obrazu występ naszej reprezentacji w zagrywce? Przecież tam Huber, no generalnie mówiliśmy, że rozstrzelał Włochów. My zrobiliśmy w tym finale Euro 11 asów na 73 zagrywki, generalnie w trzysetowym meczu. To jest naprawdę bardzo dużo, to po pierwsze, po drugie, według liczb Włosi mieli 33% przyjęcia, czyli kadra Włoch wtedy w tym finale Euro, który wygraliśmy, a teraz Trentino miało 58%, to są zgoła inne parametry, więc pytanie, czy gdyby mecz był na podobnym poziomie przyjęcia, albo na dobrym poziomie przyjęcia, to czy też tak dobrze bylibyśmy w stanie tych Włochów antycypować, też z Lavio i z Micheletto?
No i to chyba świetna teza, bo napisał to ktoś właśnie na Twitterze, Piotrek, że przecież to jest przepotężna para przyjmujących i może o tym zapomnieliśmy. I pytanie, czy to właśnie nie jest nawet najmocniejsza para przyjmujących w całym topie?
No na pewno, wiecie, no bo to jest tak, jak mówimy tak, mówimy o kleju, mówimy o umiejętnościach technicznych. Więc tak, to porównujemy Fornal, Śliwka, no to nawet w studio Polsatu Sport padały gdzieś tam takie porównania, że no Micheletto ma to, co ma Śliwka, czyli fantastyczną technikę, ale jednocześnie jest to 12 centymetrów więcej i trochę dłuższych łapsk. Więc nagle okazuje się, że masz dwóch takich przyjmujących, gdzie też trudno jest w zasadzie wskazać, że w czym w zasadzie odstaje. No co, powiesz, że Micheletto słabo broni, słabo przyjmuje? Jak jest w zasadzie, tak jakbyśmy wzięli pod uwagę dobrą formę tych graczy, no to w zasadzie w jakim elemencie oni w zasadzie są słabsi? No może Lavia ma trochę oporów przed grą na wysokiej piłce, że czasem gra za miękko. Ale jeżeli chodzi o blok, jeżeli chodzi o obronę, jeżeli chodzi o przyjęcie, jeżeli chodzi o drugie odbicie, to wszystko to mają fantastyczne i oczywiście my też to mamy. Natomiast akurat w finale Mistrzostw Europy to nam się bardzo przydała brutalna siła Leona. Więc to nie jest tak, że tej brutalnej siły czasem nie potrzebujesz, ale jeżeli akurat jesteś w dobrej formie, jeżeli dobrze funkcjonujesz jako drużyna, to nagle się okazuje, że właśnie taka para przyjmujących, trochę też, nie wiem, Mediolan, trochę japońscy przyjmujący i tak dalej. No kto tu w zasadzie jest klejem? No to nie jest tak, że Lavia jest klejem. Micheletto też może być klejem. Rychlicki zresztą też, no nie bagatelizujmy też występu Rychlickiego, bo trochę tak z przymrużeniem oka spoglądaliśmy. Zawsze mówiliśmy, on się tam zderza z blokiem Zaksy. No a dzisiaj, znaczy dzisiaj, przepraszam, wczoraj był w stanie zareagować. Ale tak, przyjmujący spektakularni. No ale zagrywka jest takim samym elementem sportu w siatkówce jak i wszystkie inne, więc no czasem 11 asów, no jeżeli masz to, jeżeli potrafisz tak zagrywać, to nie wiem, czy doszukiwałbym się tego, że to był, nie wiem, jakiś tam mecz, który ukrył nasze słabości na Mistrzostwach Europy. Tak nie uważam, bo uważam, że tam w wielu aspektach wyglądaliśmy na tym turnieju dobrze, ale tak, no na pewno 11 asów pomaga, to bez wątpienia.
Co do zagrywki, Jastrzębia jeszcze, to mam wrażenie, że dało się może poszukać, oprócz tego, że nie jest serwowanie w Laurenzano, że może warto było z biegiem meczu dojść do wniosku, że może trochę więcej trzeba poszukać Micheletto albo Lavii, a nie właśnie Laurenzano, który...
Zaksa zagrywała zawsze na Lavii, żeby go zmęczyć, pamiętasz, Fifi? Wtedy w tym złotym secie, w tym meczu.
Tak, to jest raz, dwa, że znaczy rozumiem jakby założenie. Jak kojarzę, to Laurenzano ma jakieś ponad 8% błędów w przyjęciu w statystykach rundy zasadniczej Ligi Włoskiej. To nie jest mało jak na libero, więc może tutaj chciano właśnie poszukać jakichś bezpośrednich punktów, serwując długo w niego, że się w końcu zmęczy, zacznie się mylić. No, dystans meczu był taki, że się nie zdążył zmęczyć i uważam, że zagrał świetny mecz. W przyjęciu, w obronie, wystawa piłki do grania. Generalnie jakby spychając Laurenzano na inny tor, to brakuje mi czegoś, co brakowało mi z kolei właśnie w finale Mundialu Polska-Włochy, że nie poszukaliśmy trochę ostrzejszych kierunków zagrywki, że raczej wszystko szło gdzieś blisko osi boiska, a bardzo mało takich zagrywek w linię boczną albo jakiegoś takiego ostrego skróta gdzieś daleko od środkowego, tylko raczej wszystko było dość jednostajne w podobną mniej więcej strefę boiska. Jeden as Guadera kojarzę, to właśnie taka piłka typowo kierowana w linię boczną do pierwszej strefy i to był as na Laurenzano, bo on nie był gotowy na to i wpuścił tego asa. A cała reszta zagrywek moim zdaniem była, nawet jeśli trafiona mocno, to w taką strefę, że ta linia przyjęcia Trento sobie z tym radziła, nawet jak przyjmowali nad siebie, to już wspomniany z Bertoli z motorkiem podłączonym, naładowanym, po prostu zdążał i wystawia piłki. Tak jak też słusznie Arwena zauważyła, to jest lepszy rozgrywający z pola niż Gianelli.
I właśnie może ta zabrakło skrótów na Micheletto, może właśnie zamęczenia Lavi, ale no ktoś dobrze napisał, czy to masz. Bo to wydaje się też na przestrzeni meczu, że to Trento miał ciut bardziej jednak zagrywkę zróżnicowaną. Szczególnie właśnie Lavia, który potrafił też i skrócić i tak dalej, więc myślę, że no wiele elementów, które gdzieś tam w tym meczu zaważyły, jeżeli chodzi też o całkowity aspekt pełnej gry technicznej. To też jest zaskakujące z perspektywy, prawda, końcówki plus ligi, bo wydawało się, że z tych drużyn stopu, no to jednak najlepsza na grze technicznej jest drużyna właśnie Jastrzębia. Tutaj zobacz, nawet była taka sytuacja w FIFA w drugim secie, że przy 13-13 Fornal atakuje z lewego na podwójnym, ta piłka tak wolno spada, bo ją przytrzymał jakby trochę na bloku chyba Kozamernik, dobrze podbija padem Popiwczak, ponowienie idzie do Fornala, który chce kiwnąć na blok, to Rychlicki jakby blokuje i Popiwczak podbija to już jakby w trybuny, że tak powiem, więc też tej cierpliwości blok obrona zabrakło, no i to znowu to wieczne pytanie, czy zabrakło jej, bo nagle zaczęło być ciemno przed tobą, jeżeli chodzi o blok, czy zabrakło, no bo tak było też w finałach plus ligi, Filip, że drużyna, która była cierpliwsza w graniu z blokiem rywala, wygrywała i tak było w pierwszym, trzecim meczu finału dla Jastrzębia, a w drugim dla Zawiercia, więc to też ta, trochę zginęli, mam wrażenie, Jastrzębianie od własnej broni. I teraz jeszcze na koniec, chyba tak podsumowując ten finał, bym zwrócił uwagę na to, jeżeli pozwolisz, aspekt mentalny. Kończysz, wygrywasz. Rywalizacja bardzo, bardzo emocjonująca z Zawierciem, długa. Z tymi emocjami, kontrowersjami. I wygrywasz, jest niedziela, równo tydzień po zakończeniu meczu zaczynasz finał. Versus przegrywasz, zajmujesz czwarte miejsce, nie awansujesz do Ligi Mistrzów, nie będziesz bronił tytułu. Oczywiście przegrywasz, bo brakuje ci dwóch kluczowych graczy, no ale przegrywasz, czyli chcesz się odkuć. Myślisz, że to też miało znaczenie?
Wydaje mi się, że łatwiej właśnie jest podchodzić do takiego finału, jeśli wiesz, że masz za sobą zły sezon i już teraz nie masz nic do stracenia, niż właśnie Jastrzębie z perspektywy faworyta, że już się jedno wygrało i za chwilę trzeba jeszcze się ponownie zmobilizować na ten finał w Antalii, więc wydaje mi się, że pod kątem takim mentalnym to była cięższa sytuacja dla Jastrzębia niż dla Trentino, które nie miało de facto nic do stracenia, więc pod tym względem to tak uważam, a chyba jeden z graczy w ogóle Jastrzębia też powiedział o tym, że zabrakło im czasami cierpliwości i to akurat nie mówił o wypowiedzi Popiwcza, chyba to właśnie powiedział, a co do też wypowiedzi pomeczowych, to ja zgadzam się z częścią wypowiedzi Guadera, że Jastrzębie było elektryczne i nie potrafiło zrzucić z siebie takiej tremy wynikającej z tego, o jakiej rangi trofeum grają. Pod tym względem Trentino moim zdaniem było bardziej takie swobodne, a właśnie w Jastrzębiu raz po raz przytrafiała się jakaś dziwna reakcja, typu nabicie na bloki, Popiwczak w asekuracji odbija piłkę dysznem, ale gdzieś daleko, albo piłka wydaje się, że jest zaatakowana przez Trento nie tak mocno, zawodnik stoi w obronie, podbija tę piłkę, ale ona leci tak daleko, że nikt nie jest w stanie jej utrzymać w grze. Tam brakowało po prostu czasem milisekund lepszej reakcji, lepszej elastyczności zachowania i być może część piłek by się udało zachować w grze. Piotrek, widzę, wróciłeś, więc jeśli nas słyszysz, to pozwolę sobie użyć twojego stwierdzenia, bo chciałem na moment jeszcze, przedłużając może wątek tego meczu, czy na waszym miejscu zostawilibyście na tak długo, czyli tak de facto koniec końców krótko, Sklejtera w grze, bo ty Piotrek słusznie zauważyłeś, ja się z tym zgadzam, że inaczej się wchodzi na podwójną zmianę, jeśli po prostu wchodzisz do gry warseta i masz kilka punktów przewagi, a inaczej, tak jak został wrzucony Sklejter wczoraj, jeśli masz kilka punktów straty i na twoich barkach de facto jest wejście w buty Patriego. Ja bym też trochę, nawiązując do tego, co już kiedyś stwierdziłem, uważam, że Patry, nawet jak mu nie idzie mecz, to wolę go jednak zachować na boisku, bo techniką czasem podratuje albo przynajmniej zachowa piłkę w grze, a nie, że zrobi bezpośredni błąd albo wbije się w sam środek bloku, więc nie wiem, może pozwoliłoby to utrzymanie niektórych piłek w grze, po prostu ponowienie akcji, ta cierpliwość, o której mówił Kuba, a w przypadku Sklejtera to jest dla mnie gracz zero-jedynkowy i te sytuacje, w których on wchodził w lidze, trochę zaciemniły jego obraz. I to, że on na przykład wyrzucił tę piłkę ostatnią, swoją ostatnią w aut, to było następstwem moim zdaniem tego, że on trochę się jakby wystraszył tego, że atakuje po skosie, tam jest dobra obrona Trentino, więc on widział, że w sumie to chyba jego sposób nie zadziała, więc starał się maksymalnie ten ostatni atak skierować blisko linii bocznej i przez to przestrzelił. To był jeden z gwoździ jakby do trumny tego spotkania z perspektywy Jastrzębia, bo już Trentino miało budowaną kilkoma punktami przewagę.
Znaczy jest takim, znaczy ja oczywiście zgadzam się, jest takim szczególikiem też w analizie tego meczu to, że no jednak dla Patriego naturalnym kierunkiem jest skos chyba jednak. Znaczy dla większości atakujących jest, jakby co do zasady, to nie jest tak, że to tylko wskazujemy na Patriego. Natomiast to pytanie, jak dobrą prostą ma Patri, bo czasem jest tak, że jak masz prostą i masz odsłoniętą prostą, chociaż akurat w tym przypadku wydaje mi się, że z premedytacją mogli mu zostawiać skos, wierząc właśnie w obronę. Ale nawet jeżeli zostawiają ci prostą, no to jednak musisz mieć raczej siłę Karola Butryna czasem, żeby przełamywać tych najlepszych libero. A tutaj było tak, że myślę, że z premedytacją otwarty skos dla Patriego, dla Sklejtera zresztą też. I jeżeli wybierasz ten skos raz, drugi, piąty, dziesiąty, no bo tych ataków nieskończonych Patriego i Sklejtera trochę było i ci nie idzie, i nagle okazuje się, że w zasadzie gdzie ty masz tę piłkę uderzyć, żeby skończyć atak? No bo tak, przez blok nie możesz, bo jest szczelny. No to próbujesz omijać blok, no ale próbujesz omijać blok, ale blok jest na tyle szczelny, że zostawia ci bardzo niewielki kąt, po którym ty możesz uderzać.
Jak uderzasz, generalnie.
Jak uderzasz po ciasnym, stoi z Bertoli. Jak uderzasz dalej, stoi ci Lavia, czy tam Micheletto. I nagle okazuje się, że jest to naprawdę duży problem. Myślę, że też w analityce siatkarskiej, w takiej ocenie szans też, ja się bardzo zastanawiam nad tym, czy w ogóle w siatkówce jest możliwe. Wiem, że są ustawienia, ale czy jesteś w stanie rotować broniącymi w taki sposób, żeby dopasowywać ich do ulubionych kierunków atakującego i żeby stali akurat w tym miejscu, w którym będą ci najbardziej potrzebni. Bo nie wiem, czy to jest możliwe. Raczej obawiam się, że nie, no bo to by wymagało elastyczności na kontrze. Jakby te ustawienia wynikają z tego, że na przykład chcesz mieć otwartego gościa na pajpie, albo chcesz mieć otwartego gościa, żeby ci poszedł na prawy atakować z prawego skrzydła. Ale tutaj moim zdaniem to wyszło bardzo, bardzo mocno, że po prostu gubisz się na zasadzie, no co ten Patri miał zrobić. I Sklejter nie był moim zdaniem rozwiązaniem na tak broniące Trentino. Jakby nie wiem do końca, czego Mendes chciał poszukać, ale tak jak mówicie, na zasadzie już może lepiej niech on skoczy do bloku, może lepiej niech stanie w obronie, bo przynajmniej w tych elementach coś da ciutkę więcej niż Sklejter.
Tak, kończąc wątek tego meczu, to Lavia zawsze to podkreśla w rozmowach tam, że woli być technicznym graczem, bo nawet jak nie masz fizyki, to technika pomaga po prostu w innych elementach i to jest chyba klucz. Ja myślę, że po prostu tak jakby podsumować ten mecz jednym słowem, albo tak zaraz umówując go, nie było takiego rywala, powiedziałeś Piotrek, napisałeś wczoraj bardzo fajny tweet. Cały sezon czekałeś na rywala, który sprawdzam w zakresie przepotężnej gry blok obrona na to, czy ten side-out Jastrzębia jest tak dobry. No i niestety to zobaczyłeś po prostu przy finale Ligi Mistrzów i to chyba było, jest bardzo fajne podsumowanie tego spotkania, bo chyba z tym, że Micheletto jest MVP i tak wybrała federacja, nie ma wątpliwości żadnych.
Ankiety odpalać nie będziemy, jeżeli chodzi o wybór MVP. Akurat myślę, że... Chociaż wiecie, jakby tak może ktoś po naszej dyskusji
ale z Bertoli do wniosku,
że właśnie z Bertoli, tak? Ale, znaczy, ale
ja
nie.
Też mi się mega praca na bloku środkowych podobała Trento, więc też rozważyłbym Kazamernika, ale...
No bez samego punktu też przyjechała drużyna po prostu.
Właśnie no i teraz do tego zmierzałem, czy w końcu nie dojdziemy do tego, że tam nie było słabego zawodnika po drugiej stronie.
Nie było. I teraz trzecia drużyna polska, która mogła odpaść z Lukiem, ogrywa wicemistrza Włoch, a czwarty zespół Włoch ogrywa mistrza Polski. To bawimy się, w która liga jest lepsza? Ja uważam, że nie. Że po prostu według zupełnie
to nie
inny.
Ma sensu.
Zmieniliśmy się
to, nie, to że Jastrzębie wczoraj ten mecz przegrało, nie świadczy o niczym. Według mnie, w sensie dokładnie. To nie jest jakby miara siły ligi, tak ogólnie. A jeszcze w takim razie jedno pytanie, Piotrek, może do ciebie, skoro Kuba przed chwilą mówił. A czy według ciebie, grając ten finał do trzech wygranych meczów, szanse Jastrzębia by rosły, czy nie?
Zdecydowanie.
Myślę, że zdecydowanie i myślę, że te... Tylko, że pytanie, czy one by rosły dlatego, że Jastrzębie uczyłoby się Trentino, czy dlatego, że wierzylibyśmy w to, że z Bertoli i Lavia po prostu już umrą na parkiecie. No, wiecie, no bo to jest trochę tego typu pytanie, bo gdybyśmy mówili o sytuacji powiedzmy normalnej, że w Trentino to zdrowie jest na wysokim poziomie, to nie miałbym takiego przekonania. To gdybym ja, znaczy teraz tak sobie myślę, że oczywiście łatwo jest się mądrzeć, to też to pytanie zadawałem gdzieś tam w pubie. Swoją drogą pozdrawiamy wszystkich.
Ale chyba o drugiej w nocy nam na czacie napisałeś dzień przed, że masz wątpliwości.
Znaczy, no tam z godzinę przed meczem napisałem, że mam wątpliwości. I teraz nie chcę się, wiecie, nie chcę się pompować. Po prostu chodzi o to, że wiesz, czasem warto coś napisać na przekór, bo może akurat trafisz, wiesz. No to wiecie, z tymi przewidywaniami to już się nauczyliśmy, że możesz mieć rację w 80% czy 70% i fajnie jest mieć częściej się mylić niż nie mieć rację i moim zdaniem musisz, jeżeli chcesz się wypowiadać o czymś, to warto to czuć. Tego nie wyczuliśmy my, nie wyczuł nikt, więc mówię, gdyby to było optymalne Trentino z optymalnym Jastrzębskim Węglem, gdybyśmy wzięli sobie najlepsze drużyny w tym sezonie z obu ekip, to mimo wszystko nie wiem, czy Trentino nie byłoby faworytem i przed sezonem byśmy też raczej powiedzieli dokładnie coś takiego, więc na to, jak Jastrzębski Węgiel funkcjonował i to, co osiągnął, na pewno rzutuje po prostu świetny sezon i sezon, kto wie, czy może jednak paradoksalnie nie ponad stan, tak? Jednak, wiecie, to głupio brzmi, ale może tak właśnie by...
No przejdziemy do podsumowania sezonu właśnie chyba, tak? Na Jastrzębia, no bo nam to chyba zabrakło, panowie, przy podsumowaniu ligi, że mówiliśmy, że Jastrzębie chyba krótko podsumujemy teraz, prawda?
Czyli co, zaczęło się od pierwszego finału przegranego w tym sezonie, czyli Super Puchar. Wydawało się, że Jastrzębie po to trofeum sięgnie, po czym pojawił się młody Gniewny z Rumunii i wybił Jastrzębie z głowy to trofeum, bo świetne wejście Cztygoja sprawiło, że Zaksa uszarpała dla siebie trofeum w tym sezonie. I to jest jeden z meczów, który może pokazuje, że nie jest jakby domeną Jastrzębia wygrywanie finałów, w których gra się tylko jeden mecz. Bo później przed Puchar Polski, przegrany przez Jastrzębie z Zawierciem i przyszła też Liga Mistrzów przegrana przez Jastrzębie 0-3 z Trentino, a właśnie to trofeum, po które sięgnęli, to była jakby kwestia bardziej grania na dłuższym dystansie, więc jakby to jest też charakterystyka generalnie Mendeza, że no nie wygrywa trofeów z Jastrzębiem, jeżeli trzeba być lepszym od rywala w jednym danym dniu.
No i natomiast przed sezonem, przypomnijmy sobie, nikt z nas nie typował Jastrzębia do złota i chyba nikt z nas nie typował Jastrzębia do finału plus ligi. Wyszło na to, że zagrali we wszystkich finałach, więc myślę, że przedsezonowe oczekiwania zostały spełnione, no bo obronione Mistrzostwo Polski w lidze bardzo równej, wygrana faza zasadnicza, przejście bez problemu z grupy Ligi Mistrzów, ale ona była prosta, wytrzymanie tego morderczego tygodnia, przejście Piacenzy i dojście do finału plus do Pucharu Polski,
zbudowanie
wyjście z tych problemów z Resowią.
Zbudowanie Patriego po tak. słabym sezonie we Włoszech, zbudowanie Szymury na wyjściowego zawodnika siódemki, zbudowanie Hubera na Monstera, zbudowanie tak. Konrada, akurat nie. On chyba akurat, Jastrzębie akurat go nie zbudowało tak bardzo. Może nawet zdemolowało trochę. Nie, ale to dobra, głupia literówka. Więc jeszcze było kilka elementów, których no,
Gładry, zagrywka.
Tak, zagrywka Gładyra. No, nietrafiony sedlaczek, może zabrakło alternatywy na lewym, w momencie, gdy przy Szymura nie dowoził też na zasadzie, no bo gdyby nietrafiony transfer, nietrafiony wybór, ten zawodnik nie dał tej drużynie prawie nic. Jedna statuetka MVP, ale on wtedy świeżo upieczonym tatusiem był, więc pytanie, czy ten wybór był taki idealnie trafiony. No i biorąc to wszystko pod uwagę, no jakby tutaj widzę, że ja już tę ankietę odpaliłem na czacie, 5, 4, 3 lub 2, no to no ja daję piątkę, no 5 minus. Wiem, że boli na pewno ten finał Ligi Mistrzów, no ale też biorę pod uwagę to, czego ja oczekiwałem od Jastrzębia i no i to jest i tak wynik moim zdaniem zdecydowanie i poziom gry znowu, bo znowu też mówimy o tym, że to nie chodzi tylko o to, czy to jest wynik. Też Jastrzębie grało bardzo, bardzo ładną siatkówkę bardzo długo. Finały czasem nie wychodzą po prostu.
Ja był taki czas, kiedy zastanawiano się, kiedy co stoi na przeszkodzie hat-tricka polskiego w pucharach. I Artur Skrzypczyński, którego opinię bardzo cenię, napisał, że wtedy Resovia. Ja pozwoliłem sobie wtedy napisać w lutym, że Trentino, no bo to była ta, jak mówię, monstrualna gra, którą przypomnieli sobie wczoraj. I wtedy ludzie wątpili, że Szymura, a Artur napisał, że kluczem jest Patry. I Patry akurat w lutym był w formie gargantuicznej. I po prostu chyba tej formy już zabrakło też na playoffy, bo to było widać, że powoli gaśnie. Jeszcze był w stanie się ratować. A dzisiaj właściwie, no wczoraj nie był w stanie się już ratować niczym, bo mówię, z Bertoli myślę, że wybił mu ataki po skosie na parę tygodni, dobrze, ma tyle przerwy. Więc ja kończąc wątek oceny Jastrzębia, kłaniam się nisko, bo przed sezonem nie spodziewałem się zupełnie takiego rozstrzygnięcia. Myślę, że 5 minus, ale tak naprawdę minus chyba za wczorajszy ból i emocje, no bo tak naprawdę... Gdyby wczoraj wygrali, no byśmy mówili 5, no bo okej, zdarzył się gorszy czas w Pucharze Polski, tak, te 3 mecze w 4 dni, okej. Gdyby wczoraj wygrali, no to byłby sezon idealny, a tak jest prawie idealny, no ale trzecie na 4 mistrzostwa Polski w ostatnim czasie, to zasługuje na ogromne uznanie i szacunek dla drużyny, więc myślę, że naprawdę sezon bardzo, bardzo dobry, a Trentino doczekało swoje szansy, bo też pracowali na to wiele lat i w końcu ten Puchar Europy mają.
Dla mnie ocena 5 minus. Myślę, że wiele drużyn chciałoby mieć w swojej gablocie srebrny medal Ligi Mistrzów, a Jastrzębie takie medale ma już 2. Do tego przegrany finał Pucharu Polski, ok, ale mają Mistrzostwo Polski. Ja powiedziałem przed sezonem, że to jest zespół w takim składzie, który względem poprzednich rozgrywek skacze z niższej belki, analogia do skoków narciarskich, ale przy dobrym wietrze może daleko zalecieć i właśnie tym dalekim lotem było Mistrzostwo Polski, którego ja się nie spodziewałem. Sądziłem, że tam się skończy na półfinale. No a zabrakło trochę w innych finałach, ale sądziłem, że Szymura to będzie trochę słabszy gracz niż Kleveno. Sądziłem, że Patry będzie słabszy od Błaje, a tak nie wyszło. A trochę nie wziąłem pod uwagę impaktu Hubera, który był, jak powiedziałeś chyba Kuba, gargantuiczny o Huberze. Jakby ten rekord bloków to jest jakby samo do siebie mówi. Więc według mnie Jastrzębie na papierze miał słabszy zespół, a Mendes znowu wycisnął z niego bardzo wiele, więc ocena 5,5 minus za 2 przegrane finały, ale to jest bardzo niewielki minus.
Dobra, to jeszcze to pytanie, myślę, że warto, żebyśmy zadali, bo Adam się doprasza. Czy waszym zdaniem, bo skoro tak mówimy, że w gablocie Jastrzębskiego Węgla te Mistrzostwa Polski już są, już można powiedzieć, że ugruntowana pozycja w takiej naprawdę bardzo, bardzo ścisłej czołówce europejskiej, natomiast pytanie, czy waszym zdaniem Jastrzębski Węgiel będzie w następnym sezonie w stanie wygrać Ligę Mistrzów z Toniutim w składzie? No i to jest, myślę, że bardzo dobre pytanie też w kontekście na przykład tego, co Toniutti jest w stanie dawać na bloku, bo kto wie, czy z każdym kolejnym sezonem nie będzie to jeszcze większa dziura. Wycofywanie teraz go działało moim zdaniem nieźle w finale, ale to akurat na Trentino wycofywanie Toniutiego z bloku nie dawało rady, no ale jeżeli oceniacie sam element rozegrania, to...
Nie. Inaczej, a kto wygra w pierwszym roku Ligę Mistrzów, bo myślę, że polska drużyna, nie mając Trentino... Słaba mąża.
Znaczy, ja myślę, że Perugia wygra Ligę Mistrzów. Znaczy, w sensie tak bym na dzisiaj typował. Według mnie Leon z Loserem. Leona nie ma. Wcześniej Ishikawa za Leona i Loser za Flavio. No to będzie jeszcze bardziej wzmocniona Perugia. No i w końcu mają trenera, który potrafi dużo wyciskać ze swoich ekip. W końcu, bo po wielu latach tak trochę pachnie. Nietrafianych wyborów, no to moim zdaniem Perugia będzie numerem jeden.
No ale pachnie finałem dla Jastrzębia, co drugim? Znaczy znowu, Tak trochę jakby, że jakbym postawił na parę Perugia Jastrzębski Węgiel teraz rysując to na kolanie, no to wydaje mi się, że to nie jest absurdalna koncepcja. Ja żeby pomyślałem... żeby znowu było wystarczająco dobre na awans, ale niewystarczająco dobre, żeby ograć tę wzmocnioną Perugię. Natomiast pytanie, jak będzie grała Perugia też. Tego nie
wiem. Długo na tym nie myślałem, bo jakby pytanie pojawiło się teraz, natomiast zastanawiam się, jaki impact na przyszły sezon, na sezon klubowy będzie miało to, czy teraz będziemy po sezonie olimpijskim. Czy na przykład Toniutiemu dalej będzie się chciało z całym szacunkiem zajeżdżać po to, żeby być w formie przez jeszcze sezon klubowy, mimo że będzie właśnie po Paryżu, być może po jakby turnieju swojej kariery generalnie, czyli igrzyska w Paryżu. Czy też tak samo może być, że kilku innych graczy sobie trochę pofolguje, a nie będzie chciało się zażynać do samego końca. Znowu coś było, nie było drugiego sezonu dosyć klubowego, także to też może być wpływ na to, jak będzie wyglądał najbliższy sezon, a podejrzewam, że Gino Sirci, który, jak wiemy po wywiadzie Kuby z włodarzami Trentino, ma jakby gruby portfel, to czy tam nie sypnie jakieś ekstra premii za wygranie Ligi Mistrzów jeszcze, więc no, dla mnie faworyt numer jeden to jest Perugia, ale niekoniecznie tylko przez postać jakby Toniutiego w Jastrzębiu.
No i co? I tutaj chyba ostatnie zdanie takie merytoryczne już trochę zahaczające o przyszły sezon klubowy. Ten sezon klubowy dopiero w październiku, ale wszyscy wiemy, o co toczy się gra w sezonie reprezentacyjnym. My też to wiemy. Zastanawiamy się jeszcze nad tym, jaki plan dokładnie będziemy mieli na transmisję, natomiast szykujemy rzeczy, myślę, nie szablonowe, ciekawe. Będziemy na Lidze Narodów na pewno. Kuba na pewno będzie w Gdańsku, będziemy na igrzyskach w Paryżu od ćwierćfinałów, więc będziemy starali się też pewnie organizować kolejne takie wydarzenia, jakie były teraz w niedzielę w pubie, żeby spotkać się w Warszawie, a może nie tylko w Warszawie, może też w Rzeszowie, może w innych miastach też spróbujemy się z wami spotkać na oglądanie meczów, czy Ligi Narodów, czy właśnie Igrzysk Olimpijskich. Człowiek pierwotny, kiedy live 24 godziny, project manager tego projektu, Kuba Lewandowski, jaki plan?
Jest plan, żeby to było w trakcie VNR-u, będzie ogłaszane. Od jutra zaczynam działać organizacyjnie, są zręby, chciałem, żeby zakończył się ten finał, bo wiemy, że teraz chwilę ciut odsapnięcia dla nas, dla was, zawodnicy trenują w Spale. My przygotowujemy niespodzianki też na sezon kadrowy, chcemy zacząć z Piotkiem niedługo bardzo fajnym, początkującym live'em, który będzie już na dniach, a potem tak, sukcesywnie w sensie... przez VNL z coraz większym wiadomo zaangażowaniem.
Tak, to nie będzie jakiś spoiler na start sezonu kadrowego. My z Kubą, Filip ma wolne, my z Kubą postaramy się zrobić portfolio i naprawdę grubo siądziemy do tematu wszystkich powołanych zawodników przez Grbicza. Ocenimy ich sezon, będą liczby, będą statystyki, będzie będą o ile setów rozegrali w sezonie, będą tiry, będzie zdrowie, więc tak chcemy do tego podejść na otwarcie i tego pewnie możecie się spodziewać przed pierwszymi sparingami. Liga Narodów, tutaj pewnie może delikatny tam tryb standby, ale na pewno i zapowiedzi i też bardzo będzie nas interesować w tym sezonie prezentacyjnym trochę niedopowiedziane na zasadzie, dlaczego Grbicz powołuje akurat tych zawodników, w jakiej formie są Śliwka, Kaczmarek, czy Grbicz będzie w stanie podjąć trudne decyzje, jeżeli będzie musiał je podejmować. Ten sezon jest dużym ciśnieniem.
No i inne kady, rankingi.
Tak, tutaj widzę, że pomysł z rozdrapywaniem ran też brzmi ciekawie, więc tutaj też możemy uchylić rąbka tajemnicy, że zobaczymy jeszcze w jakiej formie, ale na pewno będziemy chcieli wrócić do ćwierćfinałów od 2004 roku, żeby wyciągnąć wnioski, żeby zastanowić się, czy jesteśmy w stanie i czy może nawet ci, którzy uczestniczyli, może uda się złapać takie wypowiedzi, ci, którzy przegrywali te ćwierćfinały, może są w stanie coś poradzić, czy nam jako kibicom, czy po prostu zawodnikom, którzy będą no prawdopodobnie w tym Paryżu w ćwierćfinale znowu musieli sforsować barierę, która no jest od 40 już lat chyba ponad nie do sforsowania. Więc plany sowite, plany ciekawe, będziemy starali się spotykać, będziemy fizycznie na miejscu, będziemy starali się łapać kadrowiczów. No i zobaczycie. Myślę, że jeszcze paroma rzeczami was może zaskoczymy. I dziękujemy też za cały sezon ligowy. Nie zawsze było łatwo. W trakcie tego naszego spotkania, sorry, że tak się rozwinąłem, ale w trakcie tego spotkania w pubie też przyznaliśmy, że nie zawsze jest fantastycznie, nie zawsze jesteśmy podekscytowani tym, że musimy nawet obejrzeć te mecze, w szczególności myślę okolice listopada, grudnia są ciężkie, stycznia dla mnie osobiście były, I cieszę się, że wytrwaliście, cieszę się, że nie było po nas pewnie widać aż tak bardzo tego, że czasem byliśmy zmęczeni, bo ciężko nie być zmęczonym po takim sezonie, więc Filip, Kuba, też wam bardzo, bardzo dziękuję, myślę, że świetną robotę zrobiliśmy razem wszyscy, że tak się trochę poliżemy.
Self five.
Dokładnie, więc dzięki, no i oczywiście robimy to dla was i patronite.pl / 600 jest taki paseczek przywijający się na dole ekranu, więc jeżeli chcecie też nas finansowo wesprzeć, bo może to wsparcie finansowe nam się przyda na ten okres kadrowy z uwagi na to, że może on nam odblokować pewne ścieżki, no to oczywiście zapraszamy, natomiast najważniejsze jest to, że łapka w górę, 138, zawsze się nie jestem w stanie z tych liczebników ogarnąć, 138 osób, łapka w górę, poprosimy za dzisiejszego live'a. No i widzimy się za niecały tydzień. Nie, za ponad... No tak, za niecały, tak? Kuba, chyba...
Tak, za niecały tydzień, a wy się cieszcie 9 dniami bez siatkówki męskiej, tak? Bo do 15
aż 9
maja nie ma... No więcej niż niektórzy kadrowicze dostają, no ale taka rola, ja myślę, że śmiejąc się tylko na koniec siatkarzy, Micheletto to ma zapisany koniec igrzysk jako chyba pierwsze 2 tygodnie wolne od pewnie tak zwane Ferro Agosto od dawna, ale korzystajcie z dobrej pogody, cieszcie się życiem, cieszcie się sportem. Dziękuję za ten sezon, chłopaki, wam i dziękuję widzom.
Dokładnie. Na cierpienia siatkarskie mamy nadzieję, że w tym sezonie kadrowym aż czas nie przyjdzie. No ale bądźmy gotowi na wszystko. Trzymajcie się. Dzięki.
Dzięki. Cześć.